Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Moda na Bio. Dzisiaj będzie o tym, czy mleko jest zdrowe. Bo kiedyś byłam bezdyskusyjną wyznawczynią takiej codziennej, rutynowej szklaneczki mleka na dobry początek dnia. Tyle, że też kiedyś byłam osobą borykającą się z poważnymi problemami ze zdrowiem, głównie problemy laryngologiczne i dermatologiczne, aż pewnego dnia zdesperowana brakiem jakiejkolwiek poprawy, mimo tylu wizyt u lekarzy, tylu lekarstw, tylu różnych zabiegów, po prostu odstawiłam mleko i produkty mleczne i problemy laryngologiczne jak ręką odjął. Przypadek, zbieżność. Jeżeli przypadek, to nie jestem jedynym takim przypadkiem. Niestety, mam też taki troszeczkę inny przypadek. Moja mama przez całe swoje życie wmuszała w siebie, jeżeli nie mleko, to jego przetwory, choć dobrze wiedziała, że to jej nie służyło, bo miała niezdiagnozowaną nietolerancję na laktozę. Tyle, że w jej czasach, w tamtych czasach, po prostu o tym się głośno nie mówiło, natomiast mówiło się, radziło się, by pić mleko na zdrowie. Taka była w latach, kiedy moja mama dorastała, taka była poranna modlitwa każdego pierwszoklasisty. Moja mama była dzieckiem gdzieś w latach 50., 60. i dlatego święcie wierzyła, że mimo, że mleko wywoływało u niej odruch wymiotny i reakcję wymiotną, to była taka spontaniczna reakcja, powinna się do niego zmuszać. Trzeba pić mleko na zdrowie, na osteoporozę, na pełnię sycącej energii. I kiedy już naprawdę nie mogła pić mleka, przestawiła się na jego przetwory, które lepiej przyswajała, czyli sery oraz twaróg. No i rzeczywiście sumiennie wywiązywała się z tego wyuczonego podczas swojego dzieciństwa obowiązku z pozoru względem swojego zdrowia, którym w jej przekonaniu była ta codzienna porcja produktów mlecznych. Tymczasem prawdopodobnie jak wiele innych osób dała nabrać się na zdrowie. Mleko przyniosło jej chorobę. Zrozumieliśmy to za późno, odeszła zbyt szybko, zbyt młodo, niepotrzebnie, stwardnienie rozsiane, tak naprawdę nie do końca zdiagnozowane, czy bez pewności, czy zostało ono dobrze zdiagnozowane. Tym bardziej, że to stwardnienie rozsiane pojawiło się u niej dopiero pod koniec, po 50 roku życia. A ona przez całe swoje życie po prostu sumiennie piła mleko, mimo tego, że go nie trawiła, wiedziała to dobrze, ale była przekonana, że po prostu tak trzeba robić dla zdrowia. I tak te wszystkie choroby typu stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, czy nikogo nie zastanawia ten wysyp właśnie wszelkiej maści tych chorób współczesnych. Jakoś nikt nie potrafi tego powiązać z naszym współczesnym stylem życia. Nie potrafi, a może raczej nie chce, tak oficjalnie, bo tu w grę wchodzą duże pieniądze, bardzo silne lobby. Policzę sobie tylko, właściwie tego nie da się policzyć, ile jest tych produktów mlecznych w naszych supermarketach, produktów mlecznych, ich pochodnych i przetworów. Miliony ładowane w promocję produktów mlecznych. Dlatego jedna rzecz, którą zrozumiałam już ładnych parę lat temu, nie słuchaj reklam, słuchaj się sam siebie, swój organizm. Ten powie Ci prawdę. Nawet jeżeli jako dzieciom powtarzano nam pij mleko na zdrowie, to wcale nie znaczy, że mleko służy nam w każdym wieku. Po pierwsze, z mlekiem możemy coraz gorzej przyswajać produkty mleczne, a jednak robimy to siłą przyzwyczajenia. Niestety, w dłuższej perspektywie czasowej takie ignorowanie potrzeb własnego organizmu może mieć poważne konsekwencje długofalowo. Fermentacje, gazy, bóle brzucha, zakłócenie wrażliwej równowagi jelitowej, co prowadzi do tego, że rozregulowujemy nasz organizm. A czymże jest choroba? Właśnie utratą pewnej równowagi. Tymczasem może mamy rozwiązanie naszych problemów w zasięgu ręki. Dręczą Cię problemy zdrowotne typu problemy ze skórą, problemy laryngologiczne. Po prostu spróbuj na jakiś czas odstawić produkty mleczne i poobserwować swój organizm. Jeżeli nastąpi poprawa, jeżeli problem zniknie, samoistnie się ureguluje, czym muszę palcem wskazywać winnego? Jak to odstawić mleko? Przecież pijemy je od dziada, pradziada. To taka święta nasza tradycja. I tak naprawdę tak nie jest do końca, bo mleko raptem na przestrzeni jednego wieku, mleko i jego przetwory z produktu pobocznego stały się podstawą naszego pożywienia. Tyle, że nam od dziecka powtarzano, żeby pić mleko na zdrowie, bo oczywiście no, za tym też stoi potężne lobby, ale to też chodzi, nie chodzi o to, żeby pić je na siłę, bo kiedyś mleko nam służyło, a dzisiaj z wiekiem nam może już nie służy. Niestety, no, walka z mlekiem jest troszkę taką walką z wiatrakami, bo za mlekiem są ogromne pieniądze, a tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, troszkę zapomina się o zdrowiu milionów ludzi, którzy może nie są do trawienia tego mleka przygotowani. Bo policzcie sobie tylko te bezkresne regały z mlekiem i jego przetworami w supermarketach, a te jogurty, desery, sery na bazie mleka po prostu nie doliczycie się. Dlatego mam dla Was 10 dobrych powodów, dla których warto ograniczyć spożycie mleka. Po pierwsze, nie zostaliśmy zaprogramowani do tego, by pić mleko przez całe życie. Nawet jeżeli nasz organizm został zaprojektowany na picie mleka, ale tutaj chodzi o mleko matki i to tylko w pierwszych miesiącach naszego życia. Tymczasem mleko krowie to już nie to samo, bo mleko krowy zawiera 3 razy więcej białek od mleka matki i więcej czynnika wzrostu. I z kolei właśnie ten czynnik wzrostu może przyczyniać się do namnażania komórek rakowych. Inne źródła wskazują, czy sugerują, że przyjmowanie mleka krowiego od bardzo, bardzo wczesnego wieku może przyczynić się do wystąpienia cukrzycy typu 1 u osób posiadających ku temu pewne predyspozycje genetyczne. Tymczasem można żyć i nie jeść produktów mlecznych, a przynajmniej spożywać je w sposób umiarkowany. Tu oczywiście mówię o osobach z wyjątkiem osób, które cierpią na alergie czy nietolerancje pokarmowe na mleko czy jego składniki. Ale nawet jeżeli dobrze, w miarę dobrze trawimy mleko, tutaj też wskazany byłby i pewien umiar, i wybieranie produktów mlecznych jak najlepszej jakości, najlepiej od krów z hodowli ekologicznej. No i umiar, nie zjadać więcej niż 4-5 takich produktów mlecznych w tygodniu, tu w przypadku dorosłych, i jeden dziennie w przypadku dzieci. Drugi punkt, mleko wymaga od nas sporego wysiłku na jego trawienie. Dlatego najlepiej wybierać produkty mleczne wstępnie przetrawione, czyli takie jak jogurty, kefiry, czy chociażby twaróg. I dlatego też równolegle, no nie chodzi o to, żeby mleko i jego przetwory stały się podstawą pożywienia, bo no tutaj jednak dobra byłaby dieta wegetariańska czy dieta raw food, która no odżywi naszą florę jelitową. Możemy również sięgnąć po zamienniki mleka krowiego, takie jak mleko kozie czy mleko owcze. Dlaczego? Bo pochodzą one od zwierząt bliższych nam gabarytowo, co oznacza, że po pierwsze ich mleko zawiera mniej czynników wzrostu. Dlaczego na przykład mleko kozie? Bo koza jest mniejsza, jej cząsteczki są mniejsze, czyli jej mleko jest też dla nas lżej strawne. I podobnie mleko owcze, podobne gabaryty, a jeszcze tu chodzi o to, że człowiek wcześniej udomowił kozę, czyli nasze geny miały więcej czasu na przystosowanie się do jej mleka. I tu jeszcze lepsze byłyby mleko oślicy czy mleko klaczy, które są no troszkę droższe. A dlaczego? Dlatego, że te zwierzęta, podobnie jak my, posiadają żołądek jednokomorowy. W odróżnieniu od krowy, którą, jak głosi mit, ma 4 żołądki, w rzeczywistości to ma 1 żołądek czterokomorowy, ale to właśnie. Dlatego też właśnie lepsze jest mleko od zwierząt, tak powiedzmy, bardziej zbliżone do nas anatomicznie, czyli jednożołądkowych, o żołądku jednokomorowym i takich, które mają troszkę mniejsze gabaryty, bo po prostu ich mleko jest bliższe składowo, zbliża się do składu mleka macierzystego, czyli po prostu siłą rzeczy będzie powodować mniej alergii. Problem nietolerancji i alergii, bo mleko u niektórych osób wywołuje alergię czy nietolerancję, na przykład na laktozę, czyli cukier zawarty w mleku. I tak na przykład we Francji stwierdzono, że połowa dorosłych ma problem z jego przyswajaniem. W Afryce czy Azji te może kontynenty są tradycyjnie mniej przystosowany do picia mleka, taką nietolerancję wykazuje aż 80% dorosłych. Bo po to, by laktoza została odpowiednio zasymilowana, najpierw musi zostać poszatkowana przez odpowiedni enzym, czyli laktazę. Tymczasem, znak czasu, z wiekiem maleje ilość enzymu, który mamy do dyspozycji w organizmie. I zostaje także, zostaje nam 5-10% jego wyjściowej zawartości. To po prostu znak, że nasz organizm nie jest zaprogramowany, by przez całe życie żywić się mlekiem. A tylko by robić to za młodu. I dlatego jeżeli z wiekiem ubywa nam laktazy, to jest to jakiś tam sygnał dla naszego organizmu. Bo też wyrobiliśmy sobie zęby po to, czyli mleko matki właściwie już nie jest nam tutaj potrzebne jako podstawa pożywienia. Kolejny składnik mleka, który wywołuje alergię, to kazeina. Ostatnio dużo się o niej mówi, bo ten problem alergii na kazeinę dotyczy coraz większej liczby osób i szacuje się, że kazeina odpowiada aż za 60% przypadków alergii na mleko krowie. Co to jest alergia? To jest po prostu przesadna odpowiedź naszego systemu odpornościowego na konkretny czynnik, tutaj na białko zawarte w mleku krowim, kazeinę. Bo kazeina została źle przetrawiona przez nasze enzymy trawienne, a niestety źle przetrawione białka podrażniają naszą barierę jelitową, przedostają się, wymuszają przejście, przedostają się na naszą zgubę do naszego krwiobiegu, co wywołuje reakcję obronną ze strony układu odpornościowego. Jest to czwarta pod względem częstotliwości alergia pokarmowa u dziecka. Jej symptomy to bóle brzucha, biegunki, katar, kaszel, astma, egzema, swędzenie skóry. I powiem, że kiedy byłam dzieckiem w latach 80. mało się mówiło o tego typu problemach. Dzisiaj mam wrażenie, że nastąpiła ich prawdziwa eksplozja i tu może warto zadać sobie takie podstawowe pytanie, dlaczego? Po pierwsze, mleko, które pijemy dziś, nie jest już takie samo jak kiedyś. Niby taki może nostalgiczny, sentymentalny banał, który zwyczajowo zwykliśmy ignorować machnięciem ręki, ale nie zagłębiamy się dalej, ale może jednak powinniśmy, bo pamiętacie może postać Ireny Kwiatkowskiej, kobiety pracującej w 40-latku, która na przykład w jednym z odcinków pełniła funkcję roznosicielki mleka po klatkach schodowych, tak? Kiedyś istniał taki zawód. To, że dzisiaj nie istnieje, wcale nie znaczy, że zmniejszyło się nasze spożycie mleka, ale to mleko kiedyś było inne, począwszy od tego, że przechowywano je inaczej, to jest na przykład w szklanych butelkach. Ale też być może taki zawód przyczynił się do zakorzenienia pokutujących w nas do dzisiaj przekonań, że mleko powinno być podstawą pożywienia, co oczywiście jest wspierane grubymi pieniędzmi władowanymi w reklamy. Dzisiaj, no oczywiście nastąpiła zmiana opakowań na bardziej ekonomiczne i bardziej praktyczne w dystrybucji, ale to też może taka przykrywka dla zmian, które zaszły w jego środku, w środku mleka. To mleko też się zmieniło, jest tutaj światowej sławy japoński gastroenterolog Hiromi Shimia zażartował, ale tak dość sarkastycznie, że twój kot padłby trupem, gdyby dzisiaj wypił całą miskę dzisiejszego mleka. Ale fakt, że to już nie jest to mleko, co kiedyś. Dlaczego? Bo mleko po prostu padło ofiarą swojego sukcesu. Produkowane na masową skalę, takimi środkami, po prostu mleko po drodze do naszego porannego kubka mleka przechodzi 20 do 30 etapów transformacji, a w naszym kubku tak naprawdę ląduje nie mleko od jednej krowy pasącej się na alpejskim pastwisku, tylko od stada krów, a nawet może i więcej. Czwarty punkt, mleko zakwasza nasz organizm. Współcześnie nasza dieta, nasz sposób odżywiania się w ogóle bardzo mocno zakwaszają organizm i tu szczególnie oczywiście mleko, jego przetwory, produkty mięsne, no i cukry, no i oczywiście stres. Skutek jest taki, że nasz organizm się zakwasza, a wtedy po prostu nie ma wyboru. Nasz organizm swojej mądrości zaczyna czerpać z rezerw wapnia, które mamy w naszych kościach, zębach, włosach. No i są takie symptomy, że nasze paznokcie są łamliwe, włosy wypadają, osteoporoza. Tutaj oczywiście takim naturalnym czynnikiem równoważącym byłaby dieta o przewadze warzyw. No i oczywiście stres, zen, życie w mniejszym pośpiechu, ale też może i ograniczenie produktów mlecznych. Bo punkt piąty, mleko jest przyczyną rozlicznych współczesnych problemów ze zdrowiem. Okazuje się, czego jestem żywym dowodem, że można odstawić mleko, że można wyeliminować sporo problemów, odstawiając mleko na bok. Tu głównie mówię na swoim przykładzie problemy laryngologiczne, dermatologiczne i związane z trawieniem. Jak teraz przekonać się o tym, czy ten problem mnie dotyczy? To jest bardzo, coś bardzo prostego. Wystarczy wyeliminować produkty mleczne testowo, w ramach testu na kilka tygodni i wtedy, bowiem często stwierdza się poprawę u osób wykazujących nadwrażliwość, a nawet całkowite zniknięcie danego problemu. Ja pozbyłam się dręczącego mnie przez lata chronicznego bólu gardła, na które nie pomagało nic właśnie dzięki konsekwentnemu odstawieniu mleka i produktów mlecznych. Po prostu każdy musi zobaczyć na sobie, czy to u niego działa, czy nie. Punkt szósty. Osteoporoza, tak, bo podobno mleko pomaga na osteoporozę, to tak w reklamach mówią. Japonki, które nie piją mleka, nie cierpią na osteoporozę, a przynajmniej nie bardziej, a na pewno już raczej mniej niż my, Europejki. Więc skoro mleko pomaga na osteoporozę, to taki mały bemol i paradoks. Dlaczego kraje mlekiem płynące, w których społeczeństwa słyną z ogromnej konsumpcji mleka, jak Szwecja, Norwegia, Niemcy czy Stany, najsilniej dotyka problem osteoporozy, a Japonki, które nie piją mleka, przynajmniej nie w takich ilościach jak my, bo one tradycyjnie są przyzwyczajone do innej diety, po prostu osteoporozy nie znają. Czy to jest paradoks, czy raczej dowód zbijający pewien mit? Bo mit jest taki, mleko to wapń, to jest faktem, mleko to wapń, ale z tego punktu, że rachunek jest taki prosty, że mleko to wapnie, a więc mleko jest dobre na osteoporozę, to jest taki troszkę celowo zniekształcony fakt, by wyszło na to, że trzeba pić mleko. Tymczasem, jeżeli nasze zapotrzebowanie, dzienne zapotrzebowanie na wapń wynosi 1 gram wapnia, to możemy je pokryć w zupełnie inny sposób. Na przykład wapń zawarty w warzywach, na przykład w migdałach, jest dużo łatwiej przyswajalny niż ten z mleka. Siódmy punkt, ciągniemy dalej tymi chorobami. Tak, mleko, a choroby cywilizacyjne typu nadwaga, cukrzyca, nowotwory. Bo niewątpliwie jakiś związek między intensywnym spożyciem mleka a pewnymi współczesnymi chorobami, właśnie tymi nadwaga, cukrzyca, osteoporoza jest. Tyle, że nikt do końca czarno na białym nie chce, nie potrafi, nie może tego dowieść. Bo oczywiście jest jakieś tam lobby, pewne rzeczy się nie mówi i są pewne badania nieśmiało wskazujące na pewne zbieżności i nieszczęśliwe zbiegi wypadków, na przykład mleko a rak piersi. Są badania, które wykazują na zwiększone ryzyko zgonu na skutek raka piersi w powiązaniu ze spożyciem mleka. Na przykład mówią one, że ryzyko zgonu z powodu raka piersi jest wyższe o 90% u kobiet, które spożywają dziennie 3 szklanki mleka, względem tych, które wypijają mniej niż jedną szklaneczkę mleka. Punkt ósmy. O samym mleku. To, co pijemy. Mleko, które pijemy, to już nie jest mleko od jednej krowy, tylko od całego stada krów. Dzisiejsze mleko ma niewiele wspólnego z mlekiem prosto od krowy. Bo nawet jeżeli reklamy każą nam wierzyć w taką poetycką wizję krowy pasącej się na zielonym pastwisku, to ta dzisiejsza produkcja mleka i jego przetworów i nasze uzależnienie od tego rodzaju produktów i popyt na nie sprawiają, że takie urokliwe obrazki można włożyć między bajki. Bo to już nie jest to samo mleko, co kiedyś. Prosto od krowy, swojskiej krasuli, do porannego udoju, prosto z ogródka. Dzisiaj to jest zupełnie inna bajka, bo w kupnym litrze mleka możemy znaleźć przemieszane razem mleka nawet od 30 tysięcy krów. 30, co to znaczy? 30 tysięcy różnych profili immunologicznych. Szklanka mleka pozbieranego, wymieszanego od tylu krów, która to jeszcze przejdzie po drodze 20-30 etapów transformacji. W konsekwencji taka jedna malutka szklanka mleka zawiera w sobie tyle różnych informacji, które musi przeanalizować, rozpoznać i poradzić sobie z nimi nasz biedny układ odpornościowy, do czego zupełnie nie został zaprogramowany, bo nasz praprzodek, jak pił mleko, to od jednej krowy, od swojskiej krasuli, a jeszcze sporo wcześniej ludzkość przeżyła sporo czasu w ogóle nie pijąc mleka. Anachronizm? Tak, ale na tym anachronizmie ukształtowały się nasze geny i to jest ten problem. Punkt 9 to już nie jest to samo mleko co kiedyś, bo krowy też odżywiają się inaczej. Dzisiejsze krowy odżywiają się inaczej. Wcale nie dlatego, że tego chcą, ale dlatego, że to dyktują twarde prawa rynku. Coraz twardsza konkurencja. Kiedyś krowy spokojnie skubały sobie trawkę, tak jak to natura zaplanowała w swojej mądrości. Dzisiaj dorzuca się im do tego żywność mocno energetyczną, mieszankę kukurydzy, rzepaku, zbóż. Nie z jakiejś tam dobroci szterca dla krów, tylko chodzi tutaj o rachunek ekonomiczny, o to, by produkować więcej. A krowy to takie prawdziwe przodowniczki pracy. Jedna krowa produkuje po nawet 27 tysięcy litrów rocznie. Tyle, że w międzyczasie, nie wiedząc kiedyś, przeszliśmy z 2 tysięcy litrów mleka rocznie na krowę na 27 tysięcy. Gdyby tak ktoś od nas wymagał pracować 13 razy więcej. Fizycznie niewykonalnie, a krowa musi. Produkowanie takiej ilości mleka wymaga energii, której krowa nie znajdzie na samym pastwisku. Dlatego właśnie jej dieta została wzbogacona. Podaje się jej coś generalnie bogatego w ziarna, ale za to o mniejszej zawartości błonnika, co z kolei u krowy powoduje problemy z trawieniem. I znowu, twarde prawo rynku. Krowa, która zaczyna produkować mniej mleka, idzie pod ubój, bo jeszcze można ją na coś wykorzystać, przerobić na stek wołowy. No niestety, 10 punkt, krowy też cierpią. Dla nas to jest po prostu szklanka mleka, dla krowy może to jest szklanka goryczy, bo krowy są zwierzętami inteligentnymi i społecznymi. Nie produkują mleka dla nas, produkują dla swoich małych. My zmuszamy je do tego, że produkowały to mleko non-stop kolor. Krowy są sztucznie zapładniane, a następnie zaraz po porodzie ich małe są odbierane. I dlatego całe życie krowy jest taką jedną wielką tęsknotą. Biegnie ona od jednego sztucznego zapłodnienia do drugiego, od jednej ciąży do drugiej. Ledwo urodziła, znowu jest zapładniana. I co roku krowa rodzi małe, które są jej odbierane zaraz po porodzie, bo krowa ma produkować mleko do udoju dla nas, a nie dla maluszka. Ale to pozostawia po sobie rany emocjonalne. Krowa nigdy nie zazna takiej radości przytulenia swoich małych. Te zostają jej oddane do krowiego przedszkola, kołchozu, a krowa mama jest tu po to, żeby produkować mleko. I to tylko do czasu, kiedy robi to w miarę wydajnie, bo potem znowu robimy z niej pasztet. I tu odrobina takiej bezlitosnej matematyki. Jeżeli krowa może żyć co najmniej 20 lat, w praktyce idzie pod nóż, pod ubój, raptem po 5 latach, kiedy jej produkcja mleka zaczyna spadać. I znowu recykling krowy hamburgera, taki jest rachunek ekonomiczny. Krowa ma uczucia. My traktujemy ją jak maszynkę do produkcji mleka, ale, i to jest dla nas wiadomość, te jej osobiste dylematy, rozdarcia, emocje związane z utratą jej małego też przenikają do jej mleka. To jest po prostu coś nierozerwalnego. Czyli to tyle jest krowiego cierpienia w jednej szklance mleka, a jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta szklanka mleka w praktyce pochodzi od całego stada krów. I niestety nie mamy możliwości rozróżnienia butelki mleka od dobrze traktowanej krowy, od tej, której życie jest smutne. Współczesne krowy są specjalnie genetycznie wyselekcjonowane pod kątem ich zdolności do produkcji mleka, dlatego produkują dużo więcej mleka niż krowy wcześniej, ale jeżeli naturalnie krowa potrafi dać 7 kg mleka dziennie, my potrafimy wycisnąć z niej dużo więcej, nawet 27 kg, a to jest wysiłek dla zwierzęcia. I tutaj profesor John Webster ze szkoły weterynaryjnej w Bristolu porównuje ten codzienny wysiłek krowy z wysiłkiem kolarza podczas kolejnego etapu Tour de France. A przecież dobrze wiemy, chociaż tego się nie mówi, że oni wszyscy są na dopingu, a krowa biedaczka robi to bez znieczulenia. Dlatego krowy nie są szczęśliwe, nie mają takiego sielsko-anielskiego życia, jak to widzimy w reklamie na zielonej łące, radośnie pasąca się krówka. Bo muszą produkować więcej niż są w stanie zrobić. I są takie skutki doraźne, mają obolałe, rozrośnięte wymiona. Dlatego krowa ciężko, wszystko ją pobolewa, ciężko postępuje. Jej gabaryty wymion są bardzo jej gabaryty wymion zmuszają do nienaturalnego rozstawienia kończyn, co często sprawia, że krowa kuleje. Czyli tak właśnie ta codzienność jej jest bardzo, bardzo bolesna. Ale nie ma, że boli, bo my chcemy naszej codziennej porcji mleka. Tymczasem gorzka prawda jest taka, że my też często jesteśmy zrobieni w tą przysłowiową krowę. Chcielibyśmy wierzyć, że mleko pijemy na zdrowie. Niestety, spróbujcie odstawić na jakiś czas produkty mleczne. Jeżeli jakieś problemy znikną, jeżeli poczujecie się lepiej, to może to jest rozwiązanie dla Waszych problemów. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.